Momentem zwrotnym nocy listopadowej stało się zdobycie przez warszawski lud arsenału przy współudziale żołnierzy 4. Pułku Piechoty. Nastąpiło to 29 listopada około godziny 21. Z kolei po północy jednostki Wojska Polskiego popierające insurekcję opanowały rejon Starego Miasta i Powiśla, kontrolowały mosty oraz Pragę. Przygotowania do zbrojnego wystąpienia prowadzono w konspiracji, ale do samego końca istniało ryzyko ich odkrycia. Zdaniem Piotra Roguskiego był to jeden z powodów słabej koordynacji działań w pierwszych godzinach powstania.
Idea była bardzo prosta. Spróbujemy coś zacząć, natomiast niech mądrzejsi, bardziej zasłużeni generałowie, nasi dowódcy, niech to przejmą. Na przykład późniejszy dyktator powstania, generał Chłopicki, w tym czasie był w teatrze.
Nieco wcześniej, o godzinie 18, podporucznik Piotr Wysocki wszedł do szkoły podchorążych piechoty w Łazienkach i wyprowadził kadetów pod pomnik Jana III Sobieskiego. Ruszyli na Belweder, w którym urzędował Wielki Książę Konstanty, gubernator wojskowy Królestwa Polskiego. Chcieli dokonać zamachu na znienawidzonego namiestnika cara. Ten jednak zdołał uciec. Z częścią wiernych generałów wycofał się z Warszawy, nie podejmując walki z powstańcami. Co ciekawe, nie wszyscy chcieli do nich dołączyć.
Przypominam, że wtedy wypuściliśmy Konstantego z jego pułkami litewskimi, czyli formalnie były to pułki, które miały i Litwinów, i Polaków, i Białorusinów, gdzie dużo Polaków służyło. Też warto pamiętać, że te pułki dobrowolnie nie chciały stanąć po stronie powstania.
Mówił w rozmowie z Polskim Radiem Jerzy Skowronek. Na początku grudnia 1830 roku powołano rząd tymczasowy z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim na czele. W Rosji rozpoczęły się negocjacje w sprawie polskiej. Do Petersburga został wysłany książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Miał domagać się od cara Mikołaja I respektowania konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku oraz wycofania wojsk rosyjskich z terenu kongresu. Jego misja zakończyła się jednak klęską. Część historyków uważa, że dyplomacja i działania zachowawcze były błędem Polaków.
To, co potem zarzucano, że nie rozpoczęto działań wojennych, czekając na pierwszy krok rosyjski. Prawda? Nie działano przez zaskoczenie, a można było wykorzystać. Rosja była zaskoczona powstaniem, a my czekaliśmy, że dojdzie do kompromisu, w związku z tym nie wypada walczyć, trzeba najpierw negocjować, a dopiero potem zacząć się zastanawiać, czy walczyć. Car odpowiedział na tą delegację Lubeckiego, jak pamiętamy, odpowiedział: Polacy mają kapitulować. Żadnych rokowań, żadnych gwarancji. Kapitulacja i oczekiwanie dobrodziejstwa z mojej woli.
Car wprowadził stan wojenny na ziemiach zabranych i kazał feldmarszałkowi Iwanowi Dybiczowi stłumić powstanie. Mimo to szansa na zwycięstwo wciąż była.
On poganiany przez cara, żeby szybko zlikwidować to powstanie. Car chciał pokazać, że to jest nieduża ruchawka. Popędzał Dybicza. I w związku z tym on chciał carowi się przysłużyć, prawda? Gnał tą armię w tych kolumnach oddzielnych, które można było pobić od razu we wstępnych bojach. Potem, prawda, dokonał manewru tego fatalnego, gdzie odsłonił skrzydło, to co wykorzystał Ignacy Prądzyński, inicjując tą ofensywę wzdłuż szosy brzeskiej, prawda, gdzie można było rozbić Dybicza rzeczywiście. To był moment. I kampania roku 31 byłaby wygrana.
Po bitwie pod Olszynką Grochowską w lutym 1831 roku naczelne dowództwo nad Wojskiem Polskim objął generał Jan Skrzynecki. Bał się podjąć kontrofensywy, zgodził się na to dopiero pod koniec marca. Jej autorem był generał Ignacy Prądzyński. Śmiały plan przyniósł sukcesy w kilku bitwach. Ale generał Skrzynecki zwlekał z pościgiem za Rosjanami. Ci uzyskali przewagę i w bitwie pod Ostrołęką zatrzymali pochód Polaków. Morale wojsk polskich znacznie osłabło. We wrześniu upadła Warszawa, a miesiąc później całe powstanie. Wśród historyków trwa dyskusja, czy Polacy mogli liczyć na wsparcie Zachodu. Zdaniem Jerzego Skowronka nie było to możliwe.
Mocarstwa zachodnie powstrzymywały tutaj dwa czynniki. Po pierwsze, czynnik interwencjonizmu w ogóle. Trzeba pamiętać, że w ówczesnej Europie ideę interwencji międzynarodowej lansowały mocarstwa konserwatywne, reakcyjne, przede wszystkim Rosja, Austria, w walce przeciwko ruchom narodowym i rewolucyjnym u siebie czy u swoich sąsiadów. Jeśli jeden blok, prawda, przyjmuje, lansuje ideę interwencji, to drugi automatycznie przeciwstawiający się mu będzie głosił zasadę nieinterwencji. Zachód w roku 30-31 rozgrywał sprawę polską na gruncie nieinterwencji.
Warto jeszcze pamiętać, że 90 lat później historia dała nam wykorzystać te plany, których w czasie powstania listopadowego nie zrealizowano, mówił w rozmowie z Polskim Radiem Janusz Osica.
Józef Piłsudski powtórzył ideę manewru generała Prądzyńskiego z okresu powstania listopadowego i uderzył, rozstrzygając wojnę 1920 roku z południowej flanki z Nadwieprza na armię Tuchaczewskiego, które powtarzały także manewr carskich feldmarszałków Dybicza Paskiewicza, by ruszyć na Warszawę i od północy sforsować Wisłę, następnie uderzyć na Warszawę od zachodu. A więc Okazało się, że powtórzyliśmy tę sytuację i tym razem fortunnie, tym razem los historyczny uśmiechnął się do nas.
Po upadku powstania autonomia Królestwa Polskiego została znacznie ograniczona. Zniesiono polski Sejm i samorządy, zlikwidowano też polskie szkolnictwo wyższe. Mateusz Bożek, Radio Kraków.